Ewa Kubasiewicz Łe. Bez prawa powrotu. Fragmenty wspomnień. Przed sądem marynarki wojennej.
Po przeglądzie akt naszej sprawy jest już dużo lepiej, bo wpierw jestem w celi z Wiesią, a potem też z Jolą i innymi więźniarkami politycznymi. Od razu inne życie. Nastroje się podnoszą, mamy jednak jedno poważne zmartwienie. Okazuje się, że Jola jest w ciąży. Jeżeli zostanie skazana, przeniosą ją do więzienia kobiecego w Grudziądzu. Tam przebywają skazane kobiety, które spodziewają się dziecka lub mają przy sobie niemowlę. Brr. Więzienie w Grudziądzu mieści się w dawnym klasztorze. Nie ma w nim kanalizacji i jest to zakład karny o zaostrzonym rygorze, przeznaczony dla recydywistek. Jedynym ratunkiem jest więc zrobienie wokół tej sprawy jak najwięcej szumu. Zostaje powiadomiona Wolna Europa. Wkrótce wszystkie radiostacje krzyczą o tym, że junta boi się nawet kobiet w ciąży. Rzecznik prasowy rządu, Urban, zaprzecza temu stanowczo.
Nie ma ani jednego wypadku trzymania w więzieniu ciężarnej kobiety.
Ogłasza. Wiadomość ta napawa nas optymizmem. Będą musieli zrobić coś z tym fantem. Tak też się staje. Jolę oddzielają od nas i jej sprawa zostanie przekazana do oddzielnego postępowania w trybie zwykłym, a nie przyspieszonym. To już coś. Na kilka dni przed naszą rozprawą dostarczają nam akt oskarżenia do celi. Oprócz Joli odpadła też Madzia, przeniesiona do szpitala. Mimo wszystko jest nas razem 9 osób. Obaj Jurkowie, Kowalczyk i Trzciński, Wiesia Kwiatkowska, 5 studentów. Czarek Godziuk, Jarek Skowronek, Sławek Sadowski, Krzysiu Jankowski oraz mój syn, Marek Czachor. I ja. Wszyscy jesteśmy oskarżeni z 2 zasadniczych artykułów dekretu o stanie wojennym. To znaczy z artykułu 46, ustęp 1 i 2, o kontynuowanie działalności. I z artykułu 48, ustęp 1, 2 i 3, czyli o sporządzanie, gromadzenie, przechowywanie i kolportowanie ulotek zawierających wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL i wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Akt oskarżenia zarzuca mi nie tylko to, że wraz z Jurkiem Kowalczykiem kierowaliśmy strajkiem w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, ale jeszcze dużo gorszą zbrodnię, mianowicie sporządzenie i rozprowadzenie ulotki zawierającej fałszywe wiadomości. Sik. Jurek Trzciński też nie był bez winy, bo pomagał w sporządzaniu i rozprowadzaniu fałszywych wiadomości, które mogły osłabić gotowość obronną PRL. Gdyż samochodem marki Fiat 125P wielokrotnie przewoził powielacz, służący do powielania ulotek i innych druków o treści jak wyżej. Wiesia natomiast kontynuowała prace zlecone jej przez związek zbierania danych faktograficznych dotyczących wypadków grudniowych w 1970 roku oraz brała udział w zebraniu delegatów związku w Stoczni Gdańskiej. A nasi młodzi współoskarżeni? Wszyscy coś przechowywali, gromadzili, rozpowszechniali fałszywe wieści i w ogóle robili skandaliczne rzeczy. A mój syn znalazł dla tej całej zbrodniczej działalności jakiś lokal. Podejrzewam, że rozpoczęcie naszego procesu w dniu 1 lutego nie było przypadkowe. Na 31 stycznia bowiem zapowiedziano wielkie manifestacje Solidarności w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Trzeba więc pokazać, w jaki sposób karze się buntowników. I rzeczywiście, 31 stycznia do naszych cel dochodzą odgłosy walk ulicznych. Tłum kieruje się pod więzienie i tu następuje starcie z milicją. Słyszę gromkie, jeszcze Polska nie zginęła i jestem bardzo wzruszona. A następnego dnia, rano, wywożą nas do sądu marynarki wojennej w Gdyni. Po drodze nic nie widać, bo siedzimy w tak zwanej lodówce. Już jesteśmy pod budynkiem sądu. Wysiadamy i co za niespodzianka. Pod gmachem sądu tłum. To nasi koledzy i przyjaciele z WSM, Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Zostajemy wprowadzeni od tyłu, od podwórza. Trwa to wszystko bardzo krótko, ale zatrzymuję się na moment na schodkach i wołam najgłośniej jak mogę: dziękujemy! Już popychają nas do środka. Na rozprawę może wejść tylko jedna osoba z rodziny. Dopiero później dowiem się, że zgoda na to, by ludzie podeszli pod gmach sądu, była ordynarną prowokacją. Siły porządkowe nie zrobiły nic, aby nie dopuścić tamtych ludzi, a potem ni z tego, ni z owego. Milicja rzuciła się na spokojnie stojący tłum, pobiła i zatrzymała wiele osób. A oto jak opisuje to zajście Andrzej Tarnawa w książce wydanej nakładem podziemnego wydawnictwa Przedświt.
Znacznie ciekawiej było przed gmachem sądu. Zebrało się tam kilkadziesiąt osób, przeważnie studentów i pracowników Wyższej Szkoły Morskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, które nie zostały dopuszczone na rozprawę. Sąd, którego niezawisłość jest co prawda mocna, nie lubi jednak presji społecznej. Ponadto obowiązywał przecież zakaz publicznych zgromadzeń, a to przed gmachem sądu było z całą pewnością zgromadzeniem i to dość niespokojnym, może nawet burzliwym. Kiedy zgromadzenie jakoś nie przejawiało nadmiernych chęci do rozejścia się, z jednej strony ulicy Konrada ruszył oddział ZOMO. Zgromadzenie ruszyło w drugą, ale z drugiej też było ZOMO. Trzeba tu dopowiedzieć, że sprzed sądu można się rozejść tylko w lewo i w prawo. Góra i dół to zagrodzone skarpy. Zgromadzenie znalazło się w pułapce. Rozpoczęło się normalne pałowanie i łapanka dla kolegiów orzekających. Po pewnym czasie przed sądem zapanował spokój.
Ponoć przez pomyłkę pobito również i wrzucono do suki oficjalnego obserwatora przysłanego przez komisarycznego rektora WSM Rymarza. Większość zatrzymanych została zwolniona po wielu godzinach aresztu. Wiele osób stanęło przed kolegium do spraw wykroczeń. Wreszcie rozpoczyna się nasz proces. Za stołem sędziowskim trzech umundurowanych mężczyzn. Jak wojna, to wojna. Składowi przewodniczy komandor podporucznik Andrzej Grzybowski. Sędziami bocznymi są porucznicy Andrzej Finke i Aleksander Głowa. Ponura farsa odbywa się przez całe trzy dni. Sądu nie interesuje to, co mówią adwokaci. Nie interesują ich też bardzo oświadczenia oskarżonych. Oni już znają wyrok. Nie muszą nas słuchać. Nie przeszkadza im też to, że poza naszą ulotką nie ma żadnych dowodów w sprawie. Wysoki sąd niewiele więcej zdaje się interesować również tym, że główny świadek oskarżenia odwołał swoje zeznanie, stwierdzając, że zeznawał pod groźbą pistoletu, leżąc na podłodze twarzą do ziemi. Brakuje też dowodów rzeczowych. Nie znaleziono bowiem ani powielacza, ani papieru. To wszystko jednak są dla sądu detale. W pewnym momencie zabiera głos mój adwokat, mecenas Urbaniak. Obala zarzut po zarzucie. Wykazuje absurd całego oskarżenia. Finke, najwyraźniej zmęczony, ucina sobie drzemkę. A Grzybowski z Głową opowiadają sobie coś bardzo śmiesznego. Nachylam się do mecenasa Urbaniaka, który właśnie szuka nerwowo w swoich papierach jakiegoś dokumentu i mówię: niech pan spojrzy, oni w ogóle pana nie słuchają. Urbaniak zamilkł. I dopiero po dłuższej chwili do Grzybowskiego dotarła ta cisza. Przerwał interesującą rozmowę z Głową i niespeszony zupełnie powiedział spokojnie:
proszę, niech pan mecenas mówi. Sądowi to nie przeszkadza.
Sędzia ów czuje się tak potężny, że nie musi nawet dbać o pozory. Bawi się z nami wszystkim, jak kot z myszą. Sekunduje mu młody głowa, typ gorliwego ZM-powca. Nie ulega wątpliwości, że jest to proces pokazowy, mający zastraszyć społeczeństwo. I z prawem jako takim nie ma to nic wspólnego. Typowy proces w stylu stalinowskim. Jesteśmy przygotowani na wysokie wyroki. Przychodzi mi na myśl, że to w tym sądzie właśnie w latach 40. po II wojnie światowej skazywano obrońców polskiego wybrzeża i innych wybitnie zasłużonych dla Polski oficerów, którzy powrócili do kraju z zachodu. Co za zaszczyt dla nas być sądzonym w takim miejscu. Coś ściska w gardle. W efekcie wysoki sąd okazał się bardziej dobroduszny, niż można się było spodziewać. Mógł przecież skazać na przykład Jurka Kowalczyka na karę 13 lat więzienia, bo za przestępstwo z artykułu 46 wymierzył mu karę 6 lat, a z artykułu 48 7 lat. Ale w swej wielkiej łaskawości zredukował wyrok tylko do 9 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw publicznych. Ze mną postąpił podobnie. Zamiast 6 plus 8, czyli 14 lat więzienia, skazał mnie tylko na 10 lat i na 5 lat pozbawienia praw publicznych. Wyznam ze wstydem, że do dziś nie podziękowałam sędziemu Andrzejowi Grzybowskiemu za ten akt dobrej woli. Sędzia ten, jak sam później oświadczał, wykonywał tylko polecenie otrzymane od kontradmirała Janczyszyna. A jego zadanie nie było znowu takie łatwe. Przecież nie jest prosto wydać tak wysokie wyroki w sprawie, w której w ogóle nie ma dowodów. Cały proces oparty jest przecież na zeznaniu dwóch świadków oskarżenia. Jednego studenta, który najprawdopodobniej załamał się w śledztwie i w dodatku swoje zeznanie odwołał na samej sprawie, oraz na zeznaniu owego Marka Pielechatego, który starał się obciążyć mnie maksymalnie, zapewne w odwecie za wyrzucenie go z sali podczas zebrania członków Solidarności lub być może też na polecenie swoich przełożonych, tak samo jak sędzia Grzybowski. Jego zeznanie nie dostarczyło jednak żadnych dowodów. Organizacji i uczestnictwa w strajku nigdy ani Jurek, ani ja się nie wypieraliśmy. Wręcz przeciwnie. Od początku twierdziliśmy, że mieliśmy rację, protestując przeciwko bezprawiu. Tak samo nie zaprzeczaliśmy nigdy, że jesteśmy autorami ulotki. Nie po to bowiem podpisaliśmy ją własnymi nazwiskami, aby się jej potem wypierać. Ulotka ta była zresztą jedynym dowodem rzeczowym w sprawie, gdyż jak wszystkim wiadomo, działalność przed 13 grudnia objęta była przecież abolicją. Co prawda prokurator podnosił fakt, że Wiesia miała jakieś zapiski w swoim prywatnym zresztą notesie, że notowała nazwiska internowanych, ale tego mimo największych starań nie można było uznać przecież za dowód rzeczowy. Nie było również dowodów na działanie w spisku pomiędzy uczelniami w celu osłabienia mocy obronnej PRL. A przecież Sąd Marynarki Wojennej wyróżnił nas najwyższymi w kraju wyrokami. Pozostali oskarżeni w naszym procesie, skazani zostali bowiem kolejno na wysokie kary. I tak, Jurek Trzciński na 9 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Czarek Godziuk na 6 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich, co było najwyższym wyrokiem studenckim w kraju. Wiesia Kwiatkowska na 5 lat plus 4 lata pozbawienia praw publicznych. Krzyś Jankowski, Sławek Sadowski, Jarek Skowronek, wszyscy na 5 lat więzienia plus 4 lata pozbawienia praw publicznych. I wreszcie mój syn, Marek Czachor. Skazany został na 3 lata więzienia plus 2 lata pozbawienia praw publicznych. Wiadomo było od razu, że te szokujące wyroki narobić muszą sporo szumu w świecie. Powiedzieliśmy to sobie zaraz po procesie. kiedy zostawiono nas jeszcze na sali rozpraw, aby odbyć krótkie widzenie z rodzinami. Te skandaliczne wyroki mogły tylko zmobilizować cały demokratyczny świat w naszej obronie i tym samym zwiększyć nasze szanse na wcześniejsze wyjście. I jak pokaże przyszłość, tak też się stało.
Fragmenty wspomnień Ewy Kubasiewicz-UE czytali Dorota Michalska i Andrzej Urbański.
Partnerem merytorycznym audycji jest Instytut Dziedzictwa Solidarności oraz Instytut Pamięci Narodowej.